Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W poprzednim odcinku mówiłem o filmie Grety Gerwig Małe Kobietki i wkradł się co najmniej jeden błąd, który wielu z Was mi wytknęło i słusznie, więc zaczynam od erraty. Mianowicie to nie John Cheever napisał powieść Revolutionary Road, tylko Richard Yates. Wskazałem błędnie na Johna Cheevera jako autora tej powieści. Przepraszam za to, to był Richard Yates. Dzisiaj z kolei Richard Jewell. Bohaterem tego odcinka będzie Clint Eastwood i jego najnowszy film fabularny, pełnometrażowy, właśnie pod tym tytułem, czyli Richard Jewell. Trudno w to uwierzyć, ale to już 38. pełnometrażowy film wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda. Clinta Eastwooda, który w tym roku, 31 maja, pochwalę się dokładnie także i w moje urodziny, skończy 90 lat. Jest jednym z najstarszych wciąż pracujących reżyserów. Powoli dobija do rekordu Manuela de Oliveira, czego oczywiście życzymy Clintowi Eastwoodowi. Natomiast w tym roku na Oscarach ten film Richard Jewell był nominowany w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Kathy Bates miała tutaj nominację. Ja sam film jest bardzo interesujący. Nie wydaje mi się doskonały, ale jest naprawdę ciekawy z bardzo wielu względów i dzisiaj właśnie o tym filmie chciałbym opowiedzieć. Najpierw powiem trochę o Eastwoodzie, następnie o kontekście igrzysk sportowych w Atlancie, w trakcie których dzieje się akcja filmu. W końcu przejdę do zrelacjonowania tego, na ile film odzwierciedla wiernie wydarzenia historyczne związane z postacią autentyczną Richarda Jewella, a na ile pozwala sobie na pewne przeinaczenia w scenariuszu autorstwa Billiego Raya. Ale zacznijmy od samego Eastwooda. Eastwood oczywiście jest legendą kina i jednym z najbardziej wszechstronnych twórców tegoż amerykańskiego kina. Twórcą, który wdarł się do świadomości telewidzów amerykańskich w roku 1959, kiedy zaczął grać w serialu Rawhide. Więc mówimy tutaj o niebywale długiej karierze. Karierze, która obecnie weszła już w siódmą dekadę rozwoju od tego filmu, od serialu Rawhide, mija już przecież ponad 60 lat. Eastwood, który przez długi czas grywał tylko drugie plany w filmach kinowych, oczywiście w połowie lat 60. stanie się gwiazdą za sprawą trójki filmów wyreżyserowanych we Włoszech przez Sergio Leone. Chodzi oczywiście o słynną trylogię Dollara, gdzie Eastwood zagrał postać bezimiennego. To filmy za garść dolarów, za kilka dolarów więcej i Dobry, Zły i Brzydki. Natomiast reżysersko Eastwood zacznie się spełniać od roku 1971, kiedy to zrealizował swój film Zagraj dla mnie Misty, Play Misty for Me. Od tamtego czasu minęło już wiele lat i tak jak powiedziałem, Richard Jewell jest już 38. filmem pełnometrażowym wyreżyserowanym przez Eastwooda i jak patrzymy teraz na tę filmografię, to jest to jedna z najbardziej szacownych, najbardziej zróżnicowanych, ale także odważnych, takich eksperymentujących na bardzo różne sposoby filmografii w dziejach Hollywood. Nie mamy oczywiście czasu w tym odcinku, bo musiałby trwać pewnie ze dwie godziny, żeby omawiać całą tę filmografię, ale naprawdę tytułów interesujących jest tutaj mnóstwo, a i oscarowych zaszczytów sporo, bo przecież Eastwood ma na koncie aż dwa filmy, które otrzymały nagrodę Oscara w kategorii najlepszego filmu roku. To Bez Przebaczenia z 92 roku i Za wszelką cenę Million Dollar Baby z 2004. Za obydwa te filmy Eastwood odebrał także Oscara reżyserskiego. No, niezwykła kariera człowieka, który jest także producentem, założył stworzył swoją własną firmę producencką Malpaso, która aż do dzisiaj produkuje jego filmy. Jest także muzykiem, co istotne, aktorem w filmach i własnych, i także i cudzych. No, jest to faktycznie kariera niebywała i jedna z tych karier, która przekuwa się na prawdziwą monetę ikony amerykańskiego kina. To znaczy postać Eastwooda jest rzeczywiście ikoniczna. Nasiąkła przez dekady ogromną ilością znaczeń, a także interpretacji, także i politycznych, i to nie zawsze pochlebnych dla Eastwooda, dlatego że Eastwood często był figurą kontrowersyjną, zwłaszcza w swoich konserwatywnych filmach epoki reaganowskiej, takich jak Wzgórze Złamanych Serc czy Firefox. Ale no, jednocześnie Eastwood, zwłaszcza od filmu Bez Przebaczenia, który jest takim filmem przełomowym w jego karierze, bardzo skomplikował wymowę polityczną swoich filmów i tak naprawdę reżyser, który w pewnym momencie mógł być uważany wręcz za takiego bardzo prostodusznego fana prezydenta Reagana, ale i także konserwatywnej polityki, od mniej więcej Bez Przebaczenia bardzo mocno stawia pod znakiem zapytania wszelkie polityczne dogmaty i pomimo tego, że w głębi serca najwyraźniej pozostaje buntownikiem, być może nawet o libertariańskim zacięciu, to nie jest absolutnie w tym zawężony do jakiejś radykalnej, prymitywnej jednowymiarowości, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo otwiera się i w swoich kolejnych filmach, zwłaszcza powiedziałbym tych późniejszych, otwiera się także na nowe definicje wspólnoty ludzkiej, nowe definicje różnicy i etnicznej, i kulturowej, ale także płciowej, bo bardzo wiele jego filmów późniejszych, także i w kategoriach genderowych, stereotypów płciowych i nie tylko, pozostaje bardzo otwarta, ciekawa i poszukująca. O tym także chętnie wspomnę w dalszej części tego podcastu. Więc mamy faktycznie bardzo niezwykłą karierę. Jeżeli spojrzymy nawet na tę ostatnią dekadę czy półtorej dekady, to pojawiły się u Eastwooda mnóstwo tytułów, które rzeczywiście no, świadczyły o ciągłym takim powracaniu do pewnych toposów, a także, co istotne w tej karierze, kwestionowania swoich poprzednich filmów. To znaczy ten człowiek, który pojawił się na ekranie właśnie jako ów bezimienny, który nie zadawał pytań, tylko strzelał i miał bardzo prosty moralny kodeks, a także jako brudny Harry w filmie Dona Siegela z 1971, czyli jako ten glina, który nie chce się liczyć z zasadami urzędniczymi swojej pracy i jest tak naprawdę samotnym mścicielem o zabarwieniu, jak napisała w słynnej swojej recenzji Pauline Kael. Średniowieczno-faszystowskim, takim właśnie marzeniem konserwatywnego Amerykanina o stróżu prawa, który nie zadaje pytań, tylko wyciąga swoje wielkie magnum 44 i po prostu strzela. O tyle przez lata Eastwood ten obraz bardzo skomplikował i w niektórych swoich filmach, takich jak chociażby J. Edgar, pokazał drugie oblicze owego snu o amerykańskiej sile w postaci Leonarda DiCaprio, grającego właśnie J. Edgara Hoovera, pokazując także obsesję władzy, pychę i toksyczne wzorce męskości i władzy, które zasługują na napiętnowanie, a także skomplikowanie erotyczne, dlatego że także i w tym filmie Eastwood sugerował homoseksualizm, a przynajmniej wyparty homoseksualizm Hoovera. Natomiast jakkolwiek na tę karierę nie spojrzymy, to zawsze trzeba pamiętać, że Eastwoodowi w filmach najbliżej jest do tych postaci, które można określić mianem samotników. Samotników, outsiderów, nie wpasowujących się w systemowe rozwiązania i nie wpasowujących się łatwo we wspólnotę. Ten libertariański sen, libertariańska fantazja, libertariańska strona duszy Eastwooda, która nie ufa rządowi, nie ufa instytucjom, nie ufa prasie, nie ufa mediom, nie ufa wszelkim takim ukształtowanym na wzór pszczelego ula strukturom społecznym, w których jednostki są podporządkowane właśnie zachowaniom stadnym. Ta strona Eastwooda zawsze pozostaje żywa i ona bardzo mocno dochodzi do głosu w filmie Richarda Richard Jewell, o czym za chwilkę. Natomiast należy o tym pamiętać, bo jak przyjrzymy się tej filmografii pod tym kątem, okaże się, że pewne tematy się zmieniają w tej twórczości, ale ten jeden pozostaje bardzo mocno osadzony. Od wyjętego spod prawa Josiego Wellsa po takie filmy chociażby jak Oszukana, w którym Angelina Jolie, to film z roku 2008, staje naprzeciwko całego aparatu państwowego, ale i medialnego, który pragnie jej wmówić, że dziecko, które rzekomo zostało odnalezione i zwrócone jej po porwaniu, jest jej dzieckiem. Ona wie, że to dziecko tak naprawdę tym jej dzieckiem nie jest. Te wszystkie wątki i postaci zawsze sprowadzają się do tego samego wzorca, to znaczy właśnie jednostki, która nie może zaufać instytucji, nie może zaufać mechanizmowi, aparatowi państwowemu, aparatowi władzy, dlatego że ten aparat z definicji niejako jest niebezpieczny i nastawiony na skruszenie w swoich trybach jednostki niewygodnej. Przypomnijcie sobie chociażby film Sally z roku 2016, chyba najbardziej zbliżony w całej filmografii Eastwooda do Richarda Jewella, w którym Tom Hanks portretował pilota, który zadecydował w pewnym momencie o awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson i przez cały film jest za to sądzony. Jest sądzony za pogwałcenie procedur na rzecz swojej własnej intuicji, która co prawda uratowała życie, ale nie była wpisana w kodeks. I oczywiście Eastwood także i w tym filmie był całym sercem po stronie Sally'ego, czyli właśnie tego pilota, ponieważ jego zdaniem jednostka jest o wiele ważniejsza od systemu. To jednostka posiada niezbędne moralne wyposażenie do tego, żeby podejmować realne i dobre decyzje, nawet w sytuacjach nieprzewidzianych przez kodeksy, nieprzewidzianych przez systemowo wypracowane procedury i rozwiązania. To jest najgłębsze jądro wiary i przekonań Eastwooda, które także pojawiają się w jego wywiadach o takim ściśle libertariańskim zabarwieniu. On wielokrotnie wypowiadał się pochlebnie w kwestiach chociażby związków jednopłciowych, które popiera właśnie z libertariańskich powodów, ale także w kwestii aborcji, którą także popiera z tychże powodów, to znaczy wolność jednostki jest dla niego absolutnie najważniejsza. Pod tym względem jest, można powiedzieć, bardzo bliski takiemu nurtowi w amerykańskiej polityce, chociaż być może nie aż tak radykalny, zwłaszcza w kwestiach wojennych, który reprezentował przez lata Barry Goldwater. I pod tym względem naprawdę trudno nie mieć respektu przed Eastwoodem, który od lat rzeczywiście taką postawę wyznaje. Chociaż, tak jak powiedziałem, z wiekiem ta postawa się także u niego bardzo mocno komplikuje. A największym znakiem komplikacji tej postawy była para filmów z roku 2006, to znaczy Sztandar Chwały i List z Iwo Jimy, w których dosłownie rozszczepił swój film na dwie części i pokazał te same wydarzenia II wojny światowej na wyspie Iwo Jima z dwóch stron. Ze strony amerykańskiej w filmie anglojęzycznym i ze strony japońskiej w filmie japońskojęzycznym. Obydwa te filmy wyreżyserował i tak naprawdę to było ostateczne potwierdzenie tego, że optyka Eastwooda zaczyna, albo inaczej, już w bardzo dojrzałej formie się komplikuje. Eastwood zrozumiał, że nie da się opowiedzieć prawdy tylko z jednej strony, tak jak to się starało robić zwłaszcza w latach 80. właśnie w Firefoxie czy Wzgórzu Złamanych Serc. Nie. Eastwood dojrzały wie, że prawda jest bardziej skomplikowana i wiele filmów z tych ostatnich dwóch dekad, od właśnie Za wszelką cenę, także z bardzo libertariańską wymową, bo przecież przychylającą się do kwestii eutanazji i właśnie wolności jednostki o zadecydowaniu tego, w którym momencie ma odejść, to w postaci Hilary Swank, aż do takich filmów jak Gran Torino, gdzie z kolei postać Eastwooda była wcieleniem takich uprzedzeń rasowych, które wielu Amerykanów białych ma głęboko wtłoczonych. On tutaj te uprzedzenia rasowe mocno mocno piętnował. Więc mamy bardzo bogatą, bardzo rzeczywiście taką złożoną filmografię tradycjonalisty i jednocześnie kogoś z głębokim przywiązaniem do wartości wolnościowych, jednocześnie artysty bardzo rozkochanego w dobrej muzyce, by przypomnieć chociażby jego biografię jazzową pod tytułem Bird, i twórcy, który cały czas stawia sobie nowe wyzwania, czy to kręcąc kryminał Bloodwork wedle Michaela Connelly'ego, czy musical Jersey Boys o Frankiem Valli i zespole Four Seasons, to zaledwie w przeciągu ostatnich parunastu lat te przykłady można w tej filmografii znaleźć. Znajdziemy w niej także melodramaty, takie jak Breezy, znajdziemy w niej południowe, gotyckie przypowieści z pogranicza polityki i intrygi, bardzo skomplikowanej i gęstej, jak Północ w ogrodzie dobra i zła, i wiele, wiele, wiele innych, włącznie ze wspaniałym, ciepłym, melancholijnym, być może jednym z najlepszych melodramatów w historii kina, co się wydarzyło w Madison County. Nie da się Clinta Eastwooda sprowadzić do jednej formuły, nie da się zamknąć tej twórczości w jednym zdaniu. Dość powiedzieć, że mamy do czynienia z jednym z amerykańskich mistrzów. I oto ów mistrz sięga po postać Richarda Jewella, a także po książkę Kenta Aleksandra i Kevina Salwena, The Suspect, Podejrzany. Podtytuł książki brzmi An Olympic Bombing, The FBI, The Media and Richard Jewell, The Man Caught in the Middle, czyli dosłownie olimpijski zamach bombowy, FBI, media i Richard Jewell, człowiek uchwycony, złapany po środku. Ta książka, a także artykuł Mary Brenner z 1997 roku z Vanity Fair pod tytułem American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, amerykański koszmar, ballada o Richardzie Jewellu, stała się podstawą scenariusza Billy'ego Ray'a, którego znamy z wielu filmów, chociażby takich jak Shattered Glass, ale także Bridge, ściśle tajne, który także wyreżyserował. No i Billy Ray napisał bardzo tradycyjny, trzeba powiedzieć, scenariusz o przypadku Richarda Jewella, czyli ochroniarza i byłego policjanta, który po środku Igrzysk Olimpijskich roku 1996 w Atlancie w stanie Georgia wykrył bombę schowaną w plecaku ukrytym pod jedną z ławek w Centennial Park, czyli dosłownie parku stulecia zbudowanym na okazję Igrzysk Olimpijskich właśnie w Atlancie, i ostrzegł tłum, a także doprowadził do tego, że wybuch, który ostatecznie nastąpił 27 lipca 1996 roku po pierwszej w nocy, no, zranił o wiele mniejszą ilość osób niż miałoby to miejsce bez tego ostrzeżenia, i doprowadził, no, chciałoby się powiedzieć, jedynie, chociaż oczywiście to tragedia, do dwóch ofiar śmiertelnych zamiast do o wiele większej ilości. Richard Jewell przez moment był bohaterem mediów, był chwalony jako ten właśnie ochroniarz, bo nie był wówczas policjantem, był wynajętym przez prywatną firmę ochroniarzem. Ochroniarz, który ocalił ludzkie życia i stanął na wysokości zadania. Po tym, kiedy dziennikarka gazety The Atlanta Journal-Constitution, Katie Scruggs, zdobyła od tajnego źródła informację o tym, że Richard Jewell stał się przedmiotem śledztwa, to znaczy z bohatera stał się podejrzanym, jako że autorzy jego profilu psychologicznego z ramienia FBI stwierdzili, że pasuje on do wzorca osobowego samotnego zamachowca bombowego. Sympatie mediów natychmiast się odwróciły, a Richard Jewell przeżył trwający 3 miesiące koszmar podejrzeń i medialnej nagonki wokół jego osoby. Koszmar, który dotknął także jego matkę Bobby, zagraną właśnie w filmie przez Kathy Bates, i koszmar, z którego pomogli go wyprowadzić prawnicy. Była ich w realnym życiu trójka. W filmie zostali oni ograniczeni do jednej postaci bardzo rozbudowanej w opowieści filmowej, mianowicie w postaci Wayne'a Bryanta zagranego przez sama Rockwella. Natomiast zanim przejdziemy do samego Richarda Jewella, parę słów o kontekście tej całej historii, bo ona też jest ważna i pozwala naświetlić pewne aspekty tej opowieści, a jednocześnie zrozumieć pewne przesłanie zawarte tutaj przez Eastwooda. Igrzyska w Atlancie to szczególny moment. W zasadzie można powiedzieć, że sięgając po wydarzenia z roku 1996, Eastwood tak naprawdę kręci film historyczny, bo przecież to już film osadzany ponad ćwierć wieku temu. To mniej więcej tak, jakby w 96 roku ktoś nakręcił film dziejący się na początku lat 70, a więc no, jest to duży skok czasowy. Igrzyska w Atlancie, które ja pamiętam, miałem wtedy 14 lat, nie zdawałem sobie wtedy sprawy z ich znaczenia, były tymi igrzyskami, które oznaczały stulecie nowoczesnych olimpiad. Olimpiady zostały przywrócone, jakby pomysł nowoczesnych olimpiad zrodził się pod koniec XIX wieku i za jakby dzięki działaniom przede wszystkim de Coubertina w 1896 roku odbyły się pierwsze nowoczesne igrzyska olimpijskie, a zatem w 1996 przypadało stulecie nowoczesnych olimpiad i to właśnie stąd ów park stulecia, Centennial Park, który został wybudowany w Atlancie. Ale żeby te igrzyska odbyły się w Atlancie, już w połowie lat 80. pewien wizjoner, działacz lokalny w Atlancie, Billy Payne, musiał mieć taką wizję, aby właśnie to Atlanta została wybrana na rok 96. Wcale nie było to takie oczywiste. Faworytem były oczywiście Ateny, bo chodziło o to, żeby podkreślić grecki rodowód igrzysk olimpijskich. I kiedy Billy Payne opowiadał o swoim pomyśle, aby to właśnie Atlanta była gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w roku 96. Opowiadał o tym pomyśle burmistrzowi Atlanty, Andy'emu Youngowi. Young na początku wziął Billy'ego Payne'a niemalże za wariata, ale szybko zrozumiał, że Billy Payne tak naprawdę był wizjonerem i że Atlanta pod wieloma względami była idealnym miejscem do tego, żeby te igrzyska właśnie tam się odbyły. Ale aby to zostało uznane, musiała odbyć się długa kampania, w której właśnie cały lobbystyczny mechanizm został uruchomiony, aby przekonać członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do tego, aby wybrali Atlantę w głosowaniu. Nie było to takie proste. Autorzy książki Kent Alexander i Kevin Salwen, którą przeczytałem przygotowując się do tego podcastu, bardzo szczegółowo opisują cały proces powolnego zdobywania serc różnych głosujących poprzez różne, czasami mam wrażenie, ocierające się o korupcję swoją drogą działania, ale faktem jest, że lobbying okazał się skuteczny, a Atlanta tak naprawdę dzięki temu wyborowi na stolicę olimpijską odżyła. Atlanta, która była traktowana przez właśnie burmistrza Andy'ego Younga, ale także przez wielu działaczy i polityków jako takie serce nowego południa, takiego południa, które chce jak najmocniej wymazać haniebną przeszłość niewolniczą i prezentuje się jako miasto, w którym i mieszkańcy o kolorze skóry białym i czarnoskórzy i wszyscy inni mogą współżyć w harmonii i przede wszystkim, w którym biznes i przedsiębiorczość i amerykański duch progresywizmu sprawia, że wszystkie grupy społeczne mogą żyć ze sobą w pokoju. Hasłem takim nieoficjalnym Atlanty było Atlanta, the city too busy to hate, czyli dosłownie miasto zbyt zajęte, aby nienawidzić. Było to miasto, w którym rządził właśnie w latach 80. burmistrz Andy Young. Andy Young, przyjaciel Martina Luthera Kinga, który maszerował na słynnym Edmund Pettus Bridge w Alabamie. Te wydarzenia były opisane w filmie Selma, jeżeli pamiętacie. Więc było to takie marzenie o tym, żeby w 96 roku pokazać nową, nowoczesną Atlantę. Atlantę wolną od uprzedzeń rasowych, Atlantę właśnie multikulturową i nastawioną na biznes. Wiele korporacji o światowym znaczeniu i randze miało swoje siedziby w Atlancie: Coca-Cola, UPS, Delta Airlines, a także rozwijająca się niebywale dynamicznie i to w wymiarze globalnym stacja informacyjna CNN. Także ma do dzisiaj zresztą swoją siedzibę w Atlancie. Swoją drogą miałem okazję tę siedzibę odwiedzić. Jest to duża frajda zwiedzać te studia. Więc dokładnie taki był pomysł, żeby w 1996 roku serce Olimpiady zabiło w Atlancie i pokazało światu to wspaniałe miasto, a jednocześnie miał być to taki ostateczny akt odrodzenia miasta po okropnej traumie, jaką było spalenie doszczętne Atlanty, we większości zbudowanej z drewna, w roku 864 w trakcie wojny secesyjnej przez generała Shermana w trakcie jego słynnego marszu przez południe. Pożar Atlanty, sportretowany między innymi w Przeminął z wiatrem, był ogromną traumą, takim upokorzeniem tego miasta w wojnie secesyjnej i powolne odradzanie się dosłownie z popiołów, a także powolna adaptacja nowych standardów i wprowadzanie realne praw obywatelskich i takie poczucie, że nowe południe nie musi być rasistowskie, to wszystko biło w samym sercu przekonania, że to właśnie Atlanta powinna ugościć cały świat w roku 96. I dokładnie tak się stało i ten moment portretuje w swoim filmie Eastwood. Jest to moment ogromnej radości, ale także swoistej beztroski. Co prawda na ziemi amerykańskiej pojawiają się wówczas już akty terroryzmu rodzimego. Rok 93 to pierwsza bomba wybuchająca pod World Trade Center. Rok 95 to z kolei krwawy zamach w Oklahoma City, gdzie Timothy McVeigh zabił ponad setkę osób i był to wówczas najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w dziejach Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że jesteśmy całych 5 lat przed 11 września, więc to, co obserwujemy tutaj, Ameryka ery Clintona, jest tak naprawdę, wydaje się, krainą pokoju i szczęśliwości, swoistego nowego Pax Americana. I scena w filmie Richard Jewell, w której radosny tłum olimpijski widzów na koncercie właśnie w Centennial Park skacze sobie radośnie i tańczy do ówczesnego hitu Macarena, to jest scena, która po latach brzmi wręcz gorzko, albo można powiedzieć ironicznie. Po wszystkim, co się wydarzyło po roku 2001, po kolejnej wojnie w Iraku, a także po wielu wstrząsach ekonomicznych i politycznych, jakie bardzo mocno doświadczyły Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach i dotyczy to także świata, ta beztroska Macarena tańczona w Atlancie 96 roku, którą tutaj Eastwood tak odtwarza szczegółowo, jawi się wręcz jako ironiczna, jako nieświadomy, beztroski taniec państwa, które już za kilka lat będzie opłakiwało najbardziej krwawy zamach dokonany na jego terytorium. I dlatego jest interesujące, że Eastwood wraca do tamtej olimpiady, do olimpiady, która została no, niejako skażona tymi właśnie bombowymi zamachami roku lipca 1996 roku, ponieważ tutaj dotyka tematu przez siebie ulubionego. W centrum wydarzeń mianowicie stoi ów tytułowy Richard Jewell, zagrany przez Paula Waltera Hausera, ochroniarz, były policjant i taki, można powiedzieć, brudny Harry w ciele dużego Bobasa. Dlatego, że Richard Jewell jest policjantem z powołania, policjantem, który marzy o tym, żeby być właśnie stróżem prawa, ale którego różne cechy osobowe i także fizyczność właśnie tego ogromnego otyłego mężczyzny nie pozwalają mu na osiągnięcie tego marzenia. W filmie jest to pokazane tak, że Richard Jewell jest nadgorliwy i pakuje się cały czas w kłopoty. Widzimy go między innymi jako takiego stróża prawa na kampusie uniwersyteckim, który jest nadgorliwy, wchodzi do pokojów studentów i prześladuje ich, nawet fizycznie popychając za naruszanie reguł. W rzeczywistości, co opisują w swojej książce Kent Alexander i Kevin Salwen, Richard Jewell był przede wszystkim niesubordynowany, jeżeli chodzi o przekraczanie swoich uprawnień we wlepianiu mandatów. To znaczy lubił wlepiać mandaty poza swoim obszarem jurysdykcji, a także przede wszystkim nadużywać swojej władzy, jeżeli chodzi o zatrzymywanie samochodów i udzielanie im reprymendy za zbyt szybką jazdę. Na kampusie, na którym pracował, w Piedmont College, nie było żadnych przypadków przypadków udokumentowanych ataków fizycznych Richarda Jewella na studentów, był on przez studentów lubiany do tego stopnia, że dano mu jego własny radiowęzeł, gdzie puszczał piosenki i komentował jako DJ na żywo. Tego w filmie Eastwooda nie zobaczymy, między innymi dlatego, że Eastwood pokazuje Jewella jako właśnie takiego brudnego, charego w ciele dużego dziecka. Mianowicie ten moment, kiedy Richard Jewell fizycznie zastrasza studentów, no tam brakuje tylko tej słynnej linijki o tym "Do you feel lucky?", czyli czy czujesz się dzisiaj szczęściarzem, którą pamiętamy z brudnego Harego. Jest to moment ściśle eastwoodowski. Moment, w którym Eastwood filmuje Richarda Jewella z dołu, monumentalizując go i pokazując go właśnie jako takiego bezwzględnego glinę, którego ten kampus rozpitych, bogatych dzieciaków naprawdę potrzebuje. Moment ściśle eastwoodowski, jeden z wielu w tym filmie. Richard Jewell jest dla Clinta Eastwooda prawdziwym bohaterem. Moment, w którym jest pokazane, jak Richard Jewell dzięki swojej ogromnej spostrzegawczości i przede wszystkim takiemu poczuciu, że spełnia ważną społeczną funkcję, będąc ochroniarzem, będąc policjantem, dostrzega podejrzanego mężczyznę z plecakiem i błyskawicznie identyfikuje go, jest momentem, w którym także Clint Eastwood pokazuje, że ten człowiek, właśnie ten indywidualista, ma zmysł, ma instynkt prawdziwego stróża prawa, którego zorganizowana grupa wynajętych ochroniarzy nie ma. To tylko Richard Jewell jest w stanie zrozumieć, że bomba tyka i bomba jest ukryta pod ławką w torbie zostawionej przez jednego z uczestników koncertu 27 lipca 1996 roku. I taki właśnie jest bohater w tym filmie. Jego antagonistką, właściwie jest tutaj dwóch antagonistów, jest Kathy Scruggs, zagrana przez Olivia Wilde, dziennikarka gazety Atlanta Journal Constitution, i agent FBI zagrany przez Johna Hamma, który nazywa się w filmie Tom Shaw. Jest on oparty na prawdziwej postaci, która w oryginale w rzeczywistości nazywała się Don Johnson, dokładnie tak jak aktor pamiętny z Miami Vice. No i tam dwójka, on reprezentujący rząd Stanów Zjednoczonych, ona reprezentująca media, jak pisze w swojej błyskotliwej recenzji filmu na łamach Sight and Sounda Nick Pinkerton, ta dwójka, rząd i media, dosłownie wskakują ze sobą do łóżka, aby uziemić i upokorzyć proletariusza Richarda Jewella. I tutaj należy się na chwilę zatrzymać i dopowiedzieć pewien kontekst. Kathy Scruggs była dziennikarką Atlanta Journal Constitution i rzeczywiście miała pewne tajne źródło informacji, którym najpewniej był Don Johnson, agent FBI, ale po pierwsze, nie wiemy tego na pewno, chociaż w książce Aleksandra Iselwena jest taka sugestia, mianowicie jest sugestia, że Kathy Scruggs zdradziła swojej przyjaciółce w pewnym momencie, że źródłem był właśnie Don Johnson, a zatem agent FBI, ale o czym należy pamiętać, nie było tak, a przynajmniej na 99% nie było tak w rzeczywistości, by Kathy Scruggs musiała sypiać z owym agentem FBI, aby dostać informację o tym, że Jewell stał się podejrzany w wyniku pracy psychologów FBI i stworzonego przez nich profilu samotnego zamachowca bombowego. To jest wymysł scenarzysty Billy'ego Ray'a, za który swoją drogą i potomkowie nieżyjącej już, zmarła w wieku lat 42 z przedawkowania leków przeciwbólowych Kathy Scruggs, zaatakowali Billy'ego Ray'a, a także duża część komentatorów branżowych i krytyków również wytknęła tę manipulację Billy'emu Ray'owi i Clintowi Eastwoodowi, pokazując, że sportretowanie Kathy Scruggs jako właśnie dziennikarki, która musi sypiać ze swoimi źródłami, żeby otrzymać informacje, jest ubliżające dla postaci, która co prawda była bardzo kontrowersyjna i co prawda słynęła z tego, że w różnych sytuacjach uruchamiała swój sex appeal, zwłaszcza poprzez wyzywający strój, aby otrzymywać informacje, ale nie ma żadnych dowodów na to, aby dochodziło do faktycznych aktów seksualnych, za które ona miałaby otrzymywać wiadomości insajderskie. Więc tutaj uruchomił się alarm obyczajowy i Clint Eastwood i Billy Ray zostali wywołani do odpowiedzi za tak zwany slut shaming, czyli za przedstawianie postaci granej tutaj przez Olivia Wilde właśnie jako cudzysłów ladacznicy, kogoś, kto używa seksu do celów zawodowych. No najpewniej tak nie było, to znaczy nie ma twardych dowodów na to, aby Katie Scruggs używała seksu do pozyskiwania informacji od swoich źródeł. Co więcej, Olivia Wilde gra tę postać w sposób bardzo przesadzony, bardzo grubą kreską i tutaj jest wielokrotnie przekroczona taka linia twardej dziennikarki. Wydaje mi się, że Eastwood pragnął wyreżyserować Olivia Wilde jako taką kobietę nazbyt wyzwoloną w swoim własnym pojęciu. I są tutaj takie momenty, w których ta postać jawi się właśnie jako wulgarna, jako absolutnie krwiożerczo niemal spragniona uznania i sławy dziennikarskiej i niewiele pomaga fakt, który z kolei stoi w sprzeczności z tym, co zdarzyło się naprawdę. Fakt filmowy, w którym to właśnie Kate Scruggs w końcu idzie po rozum do głowy i mierzy dokładnie czas, jaki byłby potrzebny do przejścia pomiędzy punktem, w którym stał Richard Jewell w momencie wybuchu, a telefonem, z którego rzekomo miał wykonać telefon ostrzegający przed tym wybuchem. W filmie jest to pokazane tak, że dopiero kiedy Katie Scruggs liczy minuty i sekundy potrzebne do przejścia z punktu A do punktu B, orientuje się, że to nie mógł być Richard. W rzeczywistości to było bardzo dobrze policzane już od początku, FBI o tym wiedziało, a także kolega z redakcji Katie Scruggs pisał o tym na łamach Atlanta Journal-Constitution, wskazując jako na to jako na jeden z głównych dowodów świadczących o niewinności Richarda Jewella. Więc tutaj Billy Ray, jak każdy zawodowy, rasowy scenarzysta hollywoodzki, pomieszał bardzo wiele faktów, ale zrobił to w celu stworzenia bardzo soczystych i wyrazistych postaci. Wydaje mi się, że to, co film robi ze Scruggs, jest niemoralne, od razu to powiem, dlatego też obniżyłem mu ocenę o punkt właśnie za to. Wydaje mi się, że Eastwood wpycha postać Olivia Wilde w absolutny krzywdzący stereotyp i nie pogłębia tej postaci wystarczająco, ale to, co robi z innymi postaciami, wydaje mi się niebywale interesujące. Sam Rockwell gra Wayna Bryanta jako naprawdę znakomitego prawnika, który jest przekonany o swoich zdolnościach i przede wszystkim o absolutnej niewinności Richarda. U boku ma postać swojej rosyjskiej sekretarki Nadii. W rzeczywistości była on to także jego partnerka. Na szczęście Billy Ray i Eastwood usunęli ten szczegół, więc Nadia jest tutaj taką zdroworozsądkową, wcieloną mądrością wschodniej i środkowej Europy, która w pewnym momencie mówi mu z bardzo grubym rosyjskim akcentem: "In my country, when the government says someone did something wrong, I know they did something right." Czyli w moim kraju, kiedy rząd mówi, że ktoś zrobił coś nie tak, to ja wiem właśnie, że ta osoba jest niewinna. No i ten bardzo dobrze zagrana rola przez Ninę Ariandę i wiele tutaj takich smaczków pomiędzy właśnie Nadią a Wayne'em jest świetnie wygranych. Kathy Bates w pełni zasłużyła na nominację do Oscara za rolę matki, czyli Bobby, która jest roztrzęsiona w tym filmie i cały czas wierzy w niewinność syna, a przede wszystkim jest prostą kobietą, dla której tragedią jest inwazja, jakiej FBI i media dokonuje w ich prywatne życie. Bobby jest bardzo wiarygodna w momencie, kiedy chroni nawet swoją bieliznę, a nawet swoje plastikowe opakowania na jedzenie Tupperware przed konfiskatą przed FBI. Jest to wspaniały portret prostej, ciężko pracującej amerykańskiej kobiety, która chroni godności codziennego życia i swojej rozbitej już na tym etapie rodziny. Więcej jest takich w filmie nieścisłości, czy przeinaczej. Lektura książki Aleksandra Iselwena jest bardzo ciekawa. Jest to też książka niebywale szczegółowa. Na pewno dowiedziałem się o tej całej sprawie więcej niż planowałem, być może więcej niż chciałem. Książka, myślę, że przydałoby się tam większe redaktorskie nożyczki. Ale jeszcze chciałem tylko dorzucić, że poza właśnie przeinaczeniem tego faktu dotyczącego Katie Scruggs, i istotne są takie elementy, w których widać, w jaki sposób Billy Ray jako scenarzysta dosłownie ugniatał rzeczywistość i usuwał elementy, które nie pasowały do tego melodramatycznego wzorca, chociażby właśnie idealnej matki Bobby. Warto wiedzieć, że Bobby chociażby jako jeden z pierwszych przykładów z brzegu wyprowadziła się z mieszkania na czas konfiskaty i na czas przeszukania tego mieszkania przez FBI, bo po prostu nie było to na jej nerwy. W filmie ona tam cały czas jest obecna, nie byłyby to tak intensywne sceny z udziałem Kathy Bates, gdyby Bobby po prostu powiedziała: słuchaj, na 2 dni przeprowadzę się do koleżanki, a tak było w rzeczywistości. 2 testy poligrafem, wykrywaczem kłamstw, którym był poddany Richard. Pierwszy ten test oblał, drugi dopiero zaliczył. W filmie są sprasowane do 1 testu, który Richard zalicza. A także, co istotne, w rzeczywistości Richard już po wszystkim był bardzo długo uwikłany w procesy sądowe, które miały na celu upokorzenie i także uzyskanie finansowej rekompensaty od wielu podmiotów, które wcześniej przyczyniły się do jego zniesławienia. Na czele z szkołą Piedmont College i jej dziekanem Raymondem Clary, który jest tutaj pokazany w filmie, ale o którym już później nie wiemy, że Richard Jewell go pozwał, podobnie zresztą jak pozwał gazetę Atlanta Journal Constitution, która po 15 latach wygrała proces, twierdząc, że miała prawo opublikować materiał, w którym identyfikowała Richarda jako przedmiot śledztwa FBI, ale pozwał także telewizję NBC, z którą rozliczył się ugodowo poza salą sądową. To, co jest niesłychanie interesujące w sprawie Richarda Jewella, zwłaszcza z perspektywy takiej świeżej wiedzy, którą pozyskałem tak naprawdę już po obejrzeniu filmu, czytając właśnie książkę Aleksandra Isalwena, jest niebywale mocne klasowe podłoże całej tej sprawy. To znaczy tego, że fakt właśnie klasowej przynależności Jewella do takich bardzo niskich rejonów klasy średniej, ocierającej się wręcz o amerykańską biedotę, oczywiście nie należącą do niej, ale jednak bliską, był przedmiotem klasowej pogardy, którą bardzo jawnie okazywali komentatorzy telewizji amerykańskiej w tamtym czasie. Jay Leno, komentując sprawę Jewella w swoim Tokszole, wprost naśmiewał się z Jewella jako white trash, czyli właśnie takiego przedstawiciela białej amerykańskiej biedoty. To przekonanie właśnie, że taki otyły ochroniarz, który z wąsem nieatrakcyjny, mówiący z południowym akcentem, prosty i mało wyrafinowany, jednocześnie trzymający się reguł w stopniu niemalże karykaturalnym, musi być tym właśnie ukrytym zamachowcem, było bardzo silne i tak naprawdę ujawniło ogrom uprzedzeń i stereotypów, którymi posługiwały się w swoich ocenach i media, i opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, pokazując także uprzedzenia wobec mniej wykształconych członków społeczeństwa. Z naszej perspektywy Polaków czy środkowoeuropejczyków, którzy mamy swoje własne problemy z praworządnością i także z takim pytaniem o to, na ile procedury powinny być przestrzegane, a na ile ułańska fantazja i indywidualizm powinny rządzić naszymi działaniami, postać Richarda Jewella myślę, że jest problematyczna. W naszym kinie także epoki komunizmu, postać taka jak Richard Jewell była raczej przedmiotem podejrzeń. Jeżeli spojrzymy na postać najsłynniejszego nocnego portiera w polskim kinie, czyli z punktu widzenia nocnego portiera i postać Ryszarda Osucha w tym filmie Krzysztofa Kieślowskiego z 1977 roku, zobaczymy, że postać takiego właśnie gościa, który trzyma się reguł i trzyma się książkowych procedur i jest takim właśnie dumnym stróżem prawa, jest raczej podejrzana u nas. Jest to ktoś, kto jest służbistą, jest to ktoś, kto stoi zbyt blisko systemu i jest właśnie takim pijanym władzą, niemalże kacykiem. Tutaj Eastwood staje po stronie kogoś takiego i w dużej przemowie, którą ma Richard Jewell na końcu, mówi wprost, że jeżeli nie będziemy ufać takim ludziom jak Richard Jewell, czyli prostym stróżom prawa, to dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Jest to ciekawy wątek taki, myślę, który warto poświęcić więcej myśli i dyskusji. W tym filmie bardzo istotna jest główna rola i to, jak Paul Walter Hauser zagrał Jewela. Jest to absolutnie fenomenalna rola. To znaczy, poza tym, że on ma wybitne warunki fizyczne do tej roli, bo rzeczywiście jest takim bobasem mówiącym z tym południowym akcentem i widzieliśmy go już w takiej wersji i w filmie Jestem najlepsza, ja Tonia i w Czarnym Bractwie, to rzeczywiście stworzył bardzo złożoną postać. Moment, w którym Richard Jewell przyznaje, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z ironii, z jaką odnosi się do niego cała paczka agentów FBI, używając takich określeń jak pogadamy, jak glina z gliną i tak dalej, no są porażające. Jest taki moment, w którym Richard niemalże płacze, mówiąc Wayne'owi, że przecież dobrze wie, że oni z niego kpią, przecież dobrze wie, że oni go nie traktują jako jednego z nich, czy równego im. On to dobrze wie, ale mimo to próbuje wywalczyć sobie te momenty ludzkiej godności i są to naprawdę poruszające momenty. Jednocześnie jest to film przerażający, pokazujący, w jaki sposób machina właśnie zjednoczona mediów, a także władzy, organów ścigania, które na ten moment są pod ogromną presją, żeby w trakcie olimpijskich igrzysk jak najszybciej wykryć sprawcę, jak najszybciej wysunąć ten palec wskazujący i powiedzieć tak, to on to zrobił, no jest naprawdę głęboko niepokojący, bo okazuje się, że tak naprawdę chodzi o znalezienie kogoś, kto będzie odpowiadał naszemu wewnętrznemu zbiorowemu wyobrażeniu tego, jak winowajca w takim konkretnym przypadku powinien wyglądać. Więc jest to tak naprawdę życzeniowe myślenie, w którym jednostka zostanie przemielona na rzecz tego, aby nasze stereotypy zostały utrwalone. Bardzo przerażająca myśl. W prawdziwym życiu okazało się po latach, o czym film napomyka tylko, wspomina, że prawdziwym zamachowcem był niejaki Eric Rudolph, ujęty w roku 2005, autor kolejnych zamachów, m.in. na kliniki aborcyjne i kluby gejowskie, skrajnie prawicowy zamachowiec, terrorysta, o którego libertariańskich poglądach z kolei, oczywiście wykrzywionych, wykoślawionych straszliwie, Eastwood nawet w swoim filmie nie wspomina, jakby nie chcąc chyba przypominać, że ów libertarianizm, który on sam tak ukochał, ma także swoją ciemniejszą stronę w postaci takich sceptyko-terrorystów, przerażających jednostek aspołecznych, jak właśnie Eric Rudolph. Więc w filmie Richard Jewell o pobudkach Erica Rudolpha się nie dowiemy. Dowiemy tylko się, że został ujęty prawdziwy sprawca, co także jest moim zdaniem swojego rodzaju przemilczeniem. A sam Richard Jewell zmarł w roku 2007, miał zaledwie 44 lata, zdążył jeszcze się ożenić, co było jego marzeniem przez całe życie. Tę wybrankę już znalazł po całym zamieszaniu. A Kathy Scruggs zmarła na tydzień przed zamachami 11 września 2001 roku. Miała 42 lata, przedawkowała leki przeciwbólowe, cierpiała na straszliwe bóle pleców, ale także była udręczona poczuciem winy za to, co się stało, ale także poczuciem uwikłania w całą sytuację i przeciągającym się procesem sądowym i także ostracyzmem ze strony swoich kolegów po piórze, z którym spotkała się po wybuchu całej afery z Jewelem. Przez moment rzeczywiście ogrzała się w świetle sławy jako ta, która napisała słynny tekst wskazujący Jewela, ale do końca życia prześladowała ją sytuacja z Jewelem jako faktycznie niewinnym. Także w sumie Kathy Scruggs wydaje się tutaj postacią niemalże tragiczną. Już wiele lat minęło od tych wydarzeń. Jest to film, który przychodzi już 13 lat po śmierci Jewela. Można się zastanawiać, dlaczego właśnie teraz Clint Eastwood sięgnął po taką postać. Wydaje się, że w epoce fake newsów i wszelkich wykoślawień medialnych, które znamy i ze swojego podwórka, i z podwórka światowego, głos Eastwooda jest tak naprawdę głosem w sprawie jednostki, w sprawie tego, że jak najszybsze przeskakiwanie od podejrzenia do osądu, jak najszybsze wytykanie palca i wskazywanie winnego jest działaniem zawsze nieodpowiedzialnym i zawsze obliczanym na błyskawiczny efekt. Film nie rysuje, ale książka, o której wspomniałem, rysuje mocno. Kontekst tego, że w 1996 roku rodził się już także coraz mocniej internet i internet zmieniał z kolei prasę. Prasa tabloidyzowała się i także Atlanta Journal-Constitution czuła oddech sieci na plecach, więc każdy chciał mieć najświeższego, najgorętszego newsa i także ten pośpiech decydował o tym, że historia o materiał o Jewelu był wyemitowany, wydrukowany tak błyskawicznie, co pociągnęło za sobą całe medialne, przerażające domino. Jako film wydaje mi się, że Richard Jewell jest odrobinę za długi, 2 godziny 15 minut z nie do końca satysfakcjonującymi ostatnimi 20 minutami, z tym jednak skrzywionym i moim zdaniem problematycznym, niewłaściwym portretem Katie Scruggs jako takiej harpi rozerotyzowanej, która bez żadnego wahania wskakuje do łóżka z agentem FBI po to tylko, żeby oskarżyć tego biednego Richarda, też nie jest najszczęśliwszy. To, co absolutnie w filmie się broni, to wspaniała rola nietypowego, charakterystycznego aktora, jakim jest Hauser. Świetna rola Kathy Bates jako matki, która ma przejmujący moment oparty w całości na prawdziwej sytuacji, w której wygłasza takie publiczne przemówienie w obronie swojego syna, a także Sam Rockwell, który już od kilku filmów rzeczywiście wyrasta na takiego mistrza drugiego planu, otrzymał Oscara za 3 billboardy za Ebbing, Missouri i tutaj świetnie się sprawdza jako prawnik. Clint Eastwood kontynuuje tym samym swoją opowieść o Ameryce, opowieść o prostym człowieku, opowieść o człowieku, który kieruje się swoim sumieniem i tym, co uważa za słuszne i natrafia na mur niezrozumienia i na zjednoczone siły władzy i mediów, które zawsze będą ustawione przeciwko jednostce szlachetnej, wyjątkowej i takiej właśnie jak Richard Jewell. Na ile uwierzymy Clintowi Eastwoodowi, na ile uznamy, że Eastwood idealizuje tę postać, nie wnikając w jej ciemniejsze zakamarki, takie chociażby, które kazały Richardowi Jewellowi tak mocno przez całe życie fascynować się bronią palną, polowaniami, tajemnicami i teoriami spiskowymi. Tego już nie wiemy. Eastwood tego nie tyka. Jest w swoim filmie rodzajem idealisty, troszeczkę w typie Franka Capry, który chce odnaleźć w Richardzie Jewellu swojego nowego bohatera, brudnego Harego jako wielkiego, niewinnego, praworządnego Bobasa, który, i to zapewne także bardzo odpowiada Eastwoodowi, libertarianinowi, przez 2 lata nie płacił podatków, do czego przyznaje się swojemu prawnikowi w pewnym momencie. Fascynująca postać Eastwooda, fascynująca postać Jewella, fascynująco zagrana przez Hausera. Film uważam za bardzo dobry, chociaż skażony w kilku aspektach. Serdecznie go polecam. Niestety przez polskie kina przebiegł bardzo szybko, więc pewnie kolejna szansa do jego obejrzenia już na VOD. A ja bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Spoiler Mastera i dziękuję także przyjaciołom Spoiler Mastera, kinom, w których można znaleźć ulotki Spoiler Masterowe. To Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, CSW Toruń i Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kinochłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka w samym sercu Warszawy i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoiler Mastera, piszcie na michal.oleszczyk@gmail.com. Wyślijcie mi swój adres domowy, ja chętnie tę naklejkę wyślę i powiedzcie o Spoiler Masterze jednej osobie, która jeszcze podcastu nie zna. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień w Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie.